Janusz Merc, dzień dobry. Moim waszym gościem w studio Twojego Radia jest Piotr Lebioda, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin, Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze.
Ile lat pan pracuje w zawodzie? Jakie miał pan pierwsze odczucia po pierwszej egzekucji?
W zawodzie jestem już od około 14 lat. Zaczynałem od pracownika biurowego, później byłem aplikantem, asesorem komorniczym. Własną kancelarię prowadzę od 4 lat. Pierwsza egzekucja samodzielna była to egzekucja pożyczki, chwilówki.
No i właśnie, chwilówki. Mamy wielki problem. Wielu Polaków zaciągających właśnie chwilówki nie spłaca ich.
Zdecydowanie Polacy często korzystają z chwilówek, tak zwanych niskokwotowych pożyczek. Patrząc na dane statystyczne, ostatnio czytałem, czyli w zeszłym roku w kwietniu, w porównaniu do kwietnia bieżącego roku, Polacy wzięli o 250% więcej chwilówek niż rok wcześniej. W samym kwietniu była to kwota około 1,8 miliarda złotych udzielonych pożyczek. Także jasno widać, że Polacy bardzo chętni w dużych ilościach korzystają z tego rodzaju usług i produktów finansowych.
No to potężne pieniądze. No i później efektem mogą być również niespłacane pożyczki. I tutaj jest już pana działka, prawda?
Zdecydowanie, jeśli taka chwilówka nie zostanie spłacona, z pewnością zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Bardzo często są to sprawy, gdzie nakazy zapłaty wydaje sąd elektroniczny w Lublinie, tak zwane EPU, e-sąd. Często też takie roszczenia trafiają do sądów rejonowych. Następnie sąd wydaje.
Przepraszam, czy taki obywatel, który nie spłacił tej chwilówki, wie o tym, że taka rozprawa się przed sądem elektronicznym odbędzie?
To nie są to rozprawy, tylko postępowanie upominawcze, czyli sąd wydaje nakaz zapłaty po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez powoda, wydaje nakaz zapłaty i już taki nakaz wydany doręcza pozwanemu. Wraz z pouczeniem o tym, że może wnieść sprzeciw od takiego nakazu w ciągu 2 tygodni, bądź zapłacić roszczenie wraz z odsetkami, z kosztami procesu.
Dobrze, ale na początku egzekucja nie trafia do pana, tylko do jakichś specjalnych funduszy, prawda, które zajmują się właśnie wierzytelnościami.
Często podmioty typu banki, typu firmy telekomunikacyjne, czy nawet przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej nie zajmują się obsługą takich zadłużeń, tylko sprzedają je na przykład firmom windykacyjnym, czyli funduszom inwestycyjnym, które zajmują się skupem wierzytelności. I później te fundusze w ramach obrotu tymi wierzytelnościami dokonują egzekucji tych roszczeń już na własne konto, na własnym sumptem.
Jeśli Kowalski ma zadłużenie w firmie telekomunikacyjnej, mijają 2 lata, czy ono się przedawnia?
Roszczenia majątkowe co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego się przedawniają. W zależności jakie to są roszczenia, termin przedawnienia jest różny. Często jest to 2 lata, 3 lata. Jeżeli mówimy tutaj co do zasady o roszczeniach stwierdzonych wyrokiem sądu, no to mamy termin 6-letni. Kiedyś był to termin 10-letni, on w 2018 roku został skrócony ustawą nowelizującą. Jeśli chodzi o odsetki, najczęściej jest to termin 3-letni.
Środowiska komornicze domagają się regulacji prawnych dotyczących możliwości egzekucji nawet z tej najniższej płacy minimalnej. Dokładnie. Bo już możecie to robić, ale wyłącznie w przypadku alimentów, tak?
Tak, w chwili obecnej egzekucja z wynagrodzenia najniższego jest możliwa tylko w przypadku świadczeń alimentacyjnych. Jest to egzekucja z 60% pobieranej pensji, niezależnie od tego, nie ma tutaj kwoty wolnej, tak? Natomiast w pozostałych świadczeniach obecnie egzekucja z wynagrodzenia najniższego nie jest możliwa. Środowisko komornicze od wielu lat wskazuje na pewną dysproporcję, a mianowicie na zatraceniu pierwotnej funkcji, jaką miało służyć wynagrodzenie najniższe. Ono miało zapewniać takie minimum socjalne, bytowe dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Natomiast w chwili obecnej wysokość tego wynagrodzenia najniższego, jeżeli patrzymy na kwoty netto, na rękę, mamy przykładową rodzinę Kowalskich, gdzie mamy mamę, tatę i synka. Oboje są zatrudnieni na umowę na wynagrodzenie najniższe i pobierają świadczenie 800+, czyli na rękę takie gospodarstwo domowe ma ponad 7 tysięcy złotych netto i żadna z tych kwot nie może zostać przeciwko tym kwotom skierowana egzekucja. Czyli jest to kwota nie do ruszenia, a wiemy, że nie są to małe środki. Czyli ze względu chociażby sprawiedliwości społecznej są takie postulaty, aby egzekucja z tego wynagrodzenia najniższego była możliwa. Nie jest to tylko postulat Krajowej Rady Komorniczej czy środowiska komorników. Ostatnio czytałem, że samorządy zgłaszają problemy z egzekucjami należności publiczno-prawnych, na przykład mandatów, opłat za postój bez biletów.
I na przykład wywóz śmieci.
Wywóz śmieci. to wynika z wynagrodzenia najniższego. Jest to bardzo popularna wysokość, na którą są zawierane umowy o pracę i jest to kwota nie do ruszenia przez wierzycieli. Ministerstwo Sprawiedliwości zgłasza, że widzi ten problem i chciałoby wprowadzić pewne zmiany, natomiast na chwili obecnej nie mamy żadnych konkretów i nie wiemy, w jakiej formie egzekucja z wynagrodzenia najniższego byłaby możliwa oraz jakie byłyby ewentualne wyłączenia, gdzie takiej egzekucji przeprowadzić mimo wszystko nie można.
Gościem rozmowy dnia jest Piotr Lebioda, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin, Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Panie Piotrze, egzekucja skarbowa komornicza. Zasadnicze różnice.
Ja bym to nazwał bardziej egzekucja sądowa i egzekucja administracyjna. Podstawowa różnica, jeśli chodzi o podmiot, to egzekucję sądową co do zasady prowadzi komornik sądowy, w niektórych przypadkach sąd. Natomiast egzekucją administracyjną zajmują się przede wszystkim urzędy skarbowe, a niekiedy dyrektor ZUS, bądź wójt, burmistrz, prezydent miasta i inne też szczególne organy, ale taka jest zasadnicza różnica. Natomiast jeśli chodzi o przedmiot takiej egzekucji, to komornicy sądowi egzekwują w głównej mierze roszczenia cywilne i karne, zasądzone przez sądy powszechne oraz alimenty. Natomiast organy administracyjne egzekwują szeroko rozumiane należności publiczno-prawne, czyli podatki, mandaty i inne opłaty lokalne.
Panie Piotrze, często się zdarza tak, że przychodzicie z niezapowiadaną wizytą do delikwenta, który nie płaci, prawda, tych swoich należności. Chcecie wyegzekwować je. Nie ma możliwości z wypłaty czy z konta bankowego. Przychodzicie do takiego mieszkania, widzicie, jest lodówka, telewizor. Co możecie zająć, a czego nie?
Co do zasady, egzekucja z ruchomości jest możliwa co do ruchomości należących do dłużnika. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują jednak szereg wykluczeń, jakich ruchomości zajmować nie wolno. Najczęściej są to ruchomości takie niezbędne w gospodarstwie domowym, typu na przykład piekarnik, lodówka. Telewizor nie jest ruchomością wyłączoną z egzekucji, aczkolwiek coraz rzadziej się taką egzekucję z takich ruchomości przeprowadza z uwagi na powszechną dostępność taniej elektroniki w marketach. Są to niskie kwoty odzyskiwane. Przede wszystkim egzekucje z ruchomości prowadzi się z pojazdów, z różnego rodzaju maszyn przemysłowych, czy też innych ruchomości, które przedstawiają wartość handlową. Ale tak jak wspomniałem, jest szereg wyłączeń, jakich ruchomości zajmować nie wolno.
A proszę powiedzieć, w przypadku prowadzonej działalności, na przykład taksówkarz porusza się swoim samochodem, jest zadłużony, a jednocześnie ten samochód służy do pracy. Możecie zająć taki pojazd? Czy na przykład, nie wiem, laptop, który mu służy do pracy?
Tutaj już mamy troszeczkę specyficzną sytuację, ponieważ jeśli chodzi o osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to tutaj przepisy mówią, że nie można zająć przedmiotów służących do osobistej pracy zarobkowej. Ale tutaj na przykład gdybyśmy mieli jakiegoś malarza, czy rzemieślnika, rękodzielnika, to wtedy te rzeczy, dłuta, pędzle, one nie podlegają zajęciu. Natomiast jeśli mówimy o przedsiębiorcy, który prowadzi działalność i przedsiębiorstwo, tutaj procedura jest bardziej skomplikowana, bo aby zwolnić taką ruchomość spod zajęcia, przykładowo właśnie ten pojazd taksówkarski, on jest jak najbardziej możliwy do zajęcia, to taki przedsiębiorca musiałby złożyć do sądu wniosek.
Ale przepraszam, zajęcia, po prostu nalepka na pojazd.
I wpisanie do protokołu.
Ale taksówkarz może prowadzić
swoją
działalność.
Co do zasady,
nie może go sprzedać.
Nie może sprzedać, ale może użytkować. Co do zasady, zajętą ruchomość pozostawia się we władaniu dłużnika, tak? Aby on mógł korzystać z tego przede wszystkim pojazdu, na przykład, aby mógł nadal zarabiać. Natomiast jeżeli jest przedsiębiorcą, to mógłby dochodzić zwolnienia spod egzekucji takiej ruchomości, ale to sąd musiałby wyrazić na to zgodę, a ten przedsiębiorca musiałby wskazać inne rzeczy, które mogłyby zabezpieczyć roszczenie wierzyciela. Także nie jest to takie proste, jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą.
Proszę wyjaśnić jeszcze raz, kiedy długi się przedawniają i czy w ogóle?
Generalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, roszczenia majątkowe się przedawniają. Zasadą jest to, że jeżeli jest stwierdzone roszczenie wyrokiem sądowym, to jest to 6 lat. Ale proszę pamiętać o tym, że każda egzekucja skierowana w celu wyegzekwowania takiej należności, przerywa nam bieg przedawnienia. A to powoduje, że on się nie zatrzymuje, tylko zaczyna biec na nowo.
Do końca życia.
Jeżeli wierzyciel będzie sukcesywnie kierował roszczenie do egzekucji i nie będzie prowadził do przerwania biegu przedawnienia, czyli to roszczenie się, znaczy jeżeli to roszczenie się nie przedawni, no to rzeczywiście ten okres może być bardzo, bardzo, bardzo długi.
Mamy taki tajemniczy system, ogniwo. Cóż to jest?
System Ogniwo powstał dzięki Krajowej Izbie Rozliczeniowej, spółka akcyjna. Jest to podmiot de facto państwowy. Polega to na tym, że sam system Ogniwo jest komunikacją między bankami, a komornikiem i też urzędami skarbowymi, bo urzędy skarbowe też mają do niego dostęp. I polega to na tym, że za pośrednictwem tego systemu komornicy odpytują banki, czy dany dłużnik posiada rachunek bankowy w takim banku, czy nie. Obsługują też banki spółdzielcze, system Ogniwo oraz SKOK-i. I po ustaleniu, czy dłużnik w danym banku, czy SKOK-u, bądź banku spółdzielczym posiada rachunek, można dokonać za pośrednictwem tego systemu zajęcia takiego rachunku. Czyli już całość zajęć rachunków bankowych odbywa się za pośrednictwem tego systemu, nie w formie wysłania listu, ktoś ten list czyta i dokonuje zajęcia. Czyli to jest już praktycznie w 100% zinformatyzowany system egzekucji.
Proszę powiedzieć coś na temat upadłości konsumenckiej. Obywatel X ma zadłużenia mnóstwo. Cóż z nim zrobić? Czy jest to opłacalne, upadłość konsumencka? I z czym się wiąże?
Upadłość konsumencka stanowi implementację przepisów europejskich do naszego prawa. Kiedyś można było ogłosić upadłość wobec osoby prowadzącej działalność gospodarczą przede wszystkim. Teraz również ktoś, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, może być upadłym. Upadłość różni się od egzekucji tym, że upadły traci zarząd nad własnym majątkiem, czyli nie może nim zarządzać, a zarządza nim syndyk. Również należy o tym pamiętać, że w przypadku utraty zarządu nad majątkiem syndyk dokona spisu wszystkich praw, wszystkich ruchomości, które należą do i nieruchomości do tego upadłego i będzie próbował ten majątek spieniężyć, podobnie jak komornik, aby zaspokoić wierzycieli. Celem postępowania upadłościowego jest spisanie wszystkich zadłużeń i sporządzenie planu spłaty, czyli syndyk na podstawie przepisów będzie wskazywał, kto w jakim procencie zostanie zaspokojony. Wbrew temu, co krąży w opinii publicznej przekonaniu, upadłość nie zawsze powoduje umorzenie zadłużeń. Czasami syndyk stwierdza, po analizie majątku, że zadłużenia mogą zostać spłacone tylko w jakimś dłuższym czasie. Dodatkowo należy pamiętać, że upadłość może wiązać się z trudnościami w przyszłości z uzyskaniem jakichkolwiek produktów kredytowych, dlatego że takie informacje będą krążyć w BIK-u, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który jest de facto rejestrem publicznym, więc każda instytucja, sprawdzając takiego dłużnika, czy takiego chętnego nabycia pożyczki czy kredytu, będzie widziała, że wobec niego ogłoszono upadłość konsumencką, co może wpłynąć na odmowę udzielenia takiego kredytu czy takiej pożyczki.
Gościem rozmowy dnia był Piotr Lebioda, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.